Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego i Piotr Stareńczak, dziennikarz portalu Morskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Rada Unii Europejskiej niedawno wydała rozporządzenia wykonawcze dotyczące sankcji nałożonych na Rosję w wyniku jej agresji na Ukrainę. Są tam też odniesienia do produktów i usług związanych z przemysłem okrętowym. Rozszerzono listę osób i podmiotów objętych sankcjami o rosyjskie podmioty z branży okrętowej, armatorów, stocznie nowych budów, stocznie remontowe, także podmioty z branży okrętowej, informuje portal Morski. Jest zakaz sprzedaży do Rosji dodatkowych kategorii towarów i technologii. Między innymi jeśli chodzi o branżę morską, wymieniono wycieczkowce, łodzie, statki, wszystkie jednostki zaprojektowane do przewozu osób, promy, jachty. Jakie to będzie miało skutki dla Rosji i dla polskich firm, które w jakiś sposób do tej pory współpracowały w ten czy inny sposób z rosyjskimi firmami. Czy już te skutki widać?
Kto z nas ma zacząć?
Bardzo pytanie? Proszę, Ireneusz Karaśkiewicz.
No, dziękuję bardzo. Więc tak, rzeczywiście w wyniku agresji Rosji na Ukrainę Rada Europejska wprowadziła kilka pakietów sankcyjnych, z których trzeci i czwarty dotyczył przemysłu okrętowego. 9 marca podjęła decyzję o zakazie sprzedaży i dostawy do Rosji towarów i technologii żeglugi morskiej, a tak jak pani powiedziała, 15 marca wydała rozporządzenie wykonawcze, w którym sprecyzowała dokładnie o jakie podmioty chodzi, powiem tylko, głównie armatorów, stocznie nowych budów, stocznie remontowe, biura projektowe, ośrodki naukowo-badawcze. Wymieniono również jednostki, których to dotyczy. I rzeczywiście skutkiem tych sankcji de facto współpraca z Rosją w obszarze technologii morskiej i finansowania tej technologii morskiej została de facto zablokowana. No, sankcje te uderzyły w Rosję bardzo mocno. Ja może tylko przytoczę jeden taki z przykładów sztandarowych projektów Rosji. Rosja zamówiła w stoczniach koreańskich 35 gazowców LNG, to jest gazowce lodowo-macze, do transportu LNG przeznaczone na tą trasę północną. Jest to gigantyczny kontrakt realizowany wspólnie przez stocznie, budowany w stoczniach koreańskich, ale realizowany też wspólnie przez stocznię Samsung, przez Hyundai, DU i w kooperacji ze stocznią Zvezda z Władywostoku. No i cóż, no Rosja miała takie plany, żeby być jednym z graczy, zbudować potężną flotę gazowców, za pomocą których sprzedawałaby by gaz. No i cóż się stało? W związku z tymi sankcjami ten projekt w dużej części został sparaliżowany. Otóż na początku kierownictwo tych stoczni koreańskich, to jest gigantyczny, to jest wielomiliardowy kontrakt, próbowało, tak jak większość wielkich korporacji, próbować się w jakiś sposób, tak powiedzmy, po prostu ślizgać, nie? To znaczy, no, przytaczały argumenty, że skoro Europa kupuje gaz, dlaczego oni tych gazowców nie mogą budować i tak dalej. Ale jak wiemy, Korea jest pod bardzo silnym wpływem politycznym Stanów Zjednoczonych i ten opór zaczął być kruszony, ale tutaj ze strony Europy też przyszedł taki duży cios, dlatego że technologie użyte do budowy tych jednostków, czyli zbiorniki membranowe, właścicielem tych technologii jest Francja, ona tutaj była jednym z kooperantów. Przyszła informacja z Francji, że te technologie są objęte sankcjami i w żadnym wypadku nie mogą być na tych projektach realizowane. Do tego doszły problemy z bankami, dlatego że banki rosyjskie, które współpracowały na tych projektach, zostały sparaliżowane i również objęte sankcjami. No i ten projekt sztandarowy, rosyjski projekt, sypie się w tej chwili w gruzy. Pojawiła się obawa, że Rosja może złożyć takie zamówienie zastępcze w stoczniach chińskich, które również tymi technologiami dysponują, ale stocznie chińskie nie mają takich możliwości. One mają możliwości produkcyjne budowy około 8 gazowców LNG w ciągu roku. Natomiast nie są w stanie tego przejąć. Mają zabukowane już swoje moce. Natomiast Korea tu nie powinna się martwić, bo popyt na tego typu jednostki jest bardzo duży i jeżeli nie Rosjanie, to ktoś inny je kupi,
no właśnie,
kupi w tej chwili.
Panie dyrektorze, może to Polska powinna kupić? Bo swego czasu mówiliśmy o tym, żeby budować u nas gazowce, że jednak to byłby świetny interes. Może no tyle tylko, że to jest kwestia też czasu tutaj.
No kwestia czasu, ale też nie zapominajmy, że te sankcje, które zostały nałożone na Rosję, mają mieć też obosieczny. My też ponosimy pewne koszty. Nastąpiło na rynku bardzo duże zawirowanie z takim podstawowym produktem w przemyśle okrętowym używanym, bo to z dostawami stali. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że tak się stało, że jeden duży producent stali, Rosja, napadł na drugiego dużego producenta, Ukrainę. I to spowodowało duże zawirowanie na rynku. Polska jest dużym producentem konstrukcji stalowych, na przemyśle okrętowym, wiele bloków i tak dalej. I została tym dotknięta. Wzrost tej ceny stali w różnych asortymentach jest dwukrotnie lub nawet więcej. W tej chwili są bardzo duże zawirowania na tym rynku, no i ceny są tutaj spekulacyjne. Ale zdaniem ekspertów, ten rynek zdaniem ekspertów, którzy, ja nie jestem ekspertem od rynku stalowego, ale czytam od początku wojny, bardzo pilnie obserwuję tą sytuację, która się dzieje. Zdaniem ich Europa, Unia Europejska jest w stanie zasypać lukę po brakującym imporcie stali z Rosji, z Ukrainy, no i również z Białorusi. Ale to wymaga czasu. Dlaczego? No w Europie są bardzo duże niewykorzystane moce produkcyjne. Jeszcze tuż przed wybuchem wojny wygaszono część pieców, słyszeliśmy w prasie o tym, część pieców elektrycznych z powodu wysokich cen energii. Druga, tradycyjne piece również, huty mające tradycyjne piece również nie miały pełnych mocy produkcyjnych. No z czym to było związane? No z tymi osłabionymi opłatami klimatycznymi ETS. Otóż tylko taka malutka dygresja, huty miały bezpłatne przydziały, limity emisji. Natomiast jeżeli chciały zwiększyć produkcję, musiały kupić to na giełdzie. No wiadomo, pamiętamy, ceny tuż przed wybuchem wojny były bardzo wysokie tych pakietów opłat emisyjnych. I co to powodowało? No to powodowało, że opłacało się importować tańszą, znacznie tańszą stal z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi, z krajów, które nie miały, nie posiadały tych, nie, nie, znaczy wcale nie były, te, nie, nie było tych opłat emisyjnych. Ta stal była tańsza. Teraz Unia Europejska, o tym mówi się coraz głośniej, chce zrewidować to, żeby te opłaty zdjąć, ale moim zdaniem, nawet jak ta sytuacja się uspokoi, a zdaniem ekspertów ona się uspokoi w ciągu kilku tygodni, może dwóch miesięcy, ceny te już ustabilizują się na wyższym poziomie niż były przed wybuchem wojny. Stali nie zabraknie, ale będzie ona droższa. Tak.
No właśnie teraz widzę, przyszła informacja z Polskiej Agencji Prasowej, że jeszcze w tym tygodniu niektóre ukraińskie zakłady metalurgiczne mają wznowić produkcję i przywracać zdolności eksportowe, więc może to troszkę uspokoi sytuację.
Sytuację na rynku na pewno. Takie informacje są dla rynku uspokajające, bo w tej chwili rynek jest rozchwiany. I to jest czas spekulantów, a eksperci doradzają, żeby zachować spokój i nie przeczekać to takie rozchwianie. Ja tak może mała dygresja, pamiętam w moment, kiedy wybuchła epidemia, sam kupiłem maseczkę za 15 zł, ta, która kosztowała później po paru tych 50 groszy. No.
Dokładnie. Piotr Stareńczak.
No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te sankcje dotyczące ściśle przemysłu okrętowego, to Polskę dotknie, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, to Polskę prawdopodobnie dotkną w niewielkim stopniu. W jakim stopniu dotkną, ale nasz udział w rynku rosyjskim, czy też udział eksportu i importu w tej branży do i z Rosji u nas jest ograniczony. Remontowaliśmy na przykład trochę statków rosyjskich, ale nie był to duży udział w naszej działalności remontowej. Już oczywiście się wycofaliśmy z tej działalności. Podobnie z eksportem wyposażenia okrętowego, podobnie z handlem w drugą stronę. Nie kupowaliśmy statków w Rosji. Są pewne nisze i pewne wycinkowe sytuacje kontaktów z Rosją, albo niekoniecznie z Rosją. Na przykład jest w Helsinkach jest stocznia należąca do Rosjan, notabene do jednego z oligarchów rosyjskich. I do tej stoczni polska stocznia eksportowała konstrukcje okrętowe, bloki okrętowe na mały wycieczkowiec ekspedycyjny. Mhm. Także taki kierunek może być ograniczony. Natomiast myślę, że te sankcje dotyczące przemysłu okrętowego i restrykcje na przykład eksportu pewnych technologii okrętowych czy produktów przemysłu okrętowego albo wyposażenia okrętowego na rynek rosyjski będą nas dotyczyły w bardzo dużym stopniu.
A jakieś szanse się przed nami rysują właśnie w związku z tym, że Rosja wielu rzeczy nie będzie mogła robić w przemyśle tym morskim? Czy my ewentualnie moglibyśmy w coś wskoczyć, w jakieś miejsce, w jakąś lukę?
No, w pewnym sensie tak, ale też w nie bardzo dużym zakresie. Przede wszystkim stocznie polskie w Europie Północnej, ale również w mniejszym stopniu stocznie z krajów bałtyckich, takich jak Estonia, Łotwa, Litwa, a także Rosja. Była eksporterem konstrukcji okrętowych, stalowych do stoczni zachodnioeuropejskich. Z tym, że no, faktycznie Rosja w mniejszym stopniu, w największym stopniu Polska. I jeżeli stocznie zachodnie będą potrzebowały zastąpić to źródło rosyjskie konstrukcji okrętowych, no to być może my się tutaj pojawimy. Jest jeszcze jeden przykład, nie bardzo znaczący biznesowo, to nie są ogromne obroty, to nie będzie miało wielkiego znaczenia biznesowego, ale już wiele wraca biznes z wycieczek morskich. Oczywiście on może być wciąż paraliżowany nawrotami pandemii, natomiast jednak generalny kierunek, generalny taki trend jest, że się ponownie ten biznes otwiera w coraz większym stopniu. I firmy żeglugowe, które zapowiadają już wznowienie rejsów, zapowiedziały również, że zrezygnują z zawinięć na przykład do Sankt Petersburga i skorzystają na tym inne kraje bałtyckie. W tym mówi się już, wymienia się również Polskę, że w tym sensie, że wcześniej nieplanowane, nierozważane zawinięcia do Polski pojawią się właśnie w związku z tym, że ubędą te zawinięcia do portów rosyjskich, zwłaszcza z Sankt Petersburga.
I jeszcze takie pytanie, czy sankcje na Rosję mogą w jakiś sposób odbić się na producentach jachtów luksusowych, bo wiadomo, że u nas to jest branża może troszkę niedoceniana, która sobie po cichutku świetnie na świecie radziła, ale też wiele jachtów było kupowanych przez rosyjskich bogaczy.
Mi się wydaje, że ci rosyjscy, bo duża liczba rosyjskich bogaczy objęta jest teraz sankcjami, więc oni tutaj nie mogą kupować, ale mi się wydaje,
że to jest też kwestia remontów tych statków.
Stąd
pracownicy wyjeżdżali za granicę na te jachty i tam je remontowali gdzieś.
Tak, ale jednak rynek rosyjski nie był zbyt wielkim odbiorcą. Moim zdaniem rzeczywiście branża jachtowa świetnie sobie poradziła przez okres pandemii i tutaj w dalszym ciągu moim zdaniem nie będzie wielkiego zawirowania, ona będzie się dalej bardzo dobrze rozwijała, bo nie ma takich czynników, które by powodowały, że tutaj nastąpi jakaś zmiana popytu. Natomiast jeszcze wracając do oczywiście, no tak, powiedzmy tak, o wojnę. No wojna to jest, co to jest? To jest czas producentów, nie? W tym czasie rozwija się produkcja w różnych sektorach. Moim zdaniem w tym czasie, kiedy Zachód podjął już taką globalną decyzję, żeby stopniowo, ale jednak odciąć Rosję, wyeliminować Rosję jako dostawcę paliw kopalnianych, w tym gazu i ropy, w tym obszarze produkcji bo te surowce trzeba będzie do Europy dowieźć. No gaz w postaci skroplonej ropa z innych kierunków, te rurociągi.
A propos ropy, właśnie pan powiedział, to od razu powiem słuchaczom, trwa konferencja premiera. Polska będzie robiła wszystko, aby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy naftowej, więc będziemy ją ściągać z innych kierunków.
Dokładnie, drogą morską. Na pewno powstanie popyt w budowie tych jednostek i obsługi tych jednostek, nie? Czyli jakie to są jednostki. No, na przykład rząd niemiecki też zakomunikował niedawno, znaczy parę tygodni temu była informacja, że zamierzają budować dwa terminale LNG, ale zreflektowali się i zamierzają budować kilka, nie pamiętam w tej chwili liczby, budowy jednostek terminali pływających, FSR. No to jest kolejne zamówienie dla stoczni, które posiadają możliwości takie produkcyjne. I jest tutaj, wiele wskazuje na to, że te zamówienia, obserwuję tę prasę niemiecką, będą lokowane w Europie, bo to jest w tej chwili jednostki FSRU są w strategicznym łańcuchu dostaw gazu do Europy. Europa nie chce się narazić na kolejne ryzyko polityczne, bo nie zapomnijmy, że w tej chwili mamy tutaj wojnę w Europie, ale potężne napięcia polityczne są również na Dalekim Wschodzie, związane z Tajwanem i z Chinami. I nie chce się narazić na kolejne ryzyko jakikolwiek zakłóceń. Są, no, ci korki ćwierkają, że te zamówienia na budowę jednostek FSRU będą lokowane w Europie, w stoczniach niemieckich. No i tutaj również Polska, jako taki duży kooperant tych stoczni, na pewno w jakiś sposób są szanse, że spłyną tutaj bardzo duże zamówienia na prace stalowe. A również na jednostki LNG, bo to nie tylko jednostki FSR-u czy do transportu, ale również bunkierki LNG. No Polska tutaj w tych technologiach mamy bardzo mocną pozycję i wydaje się, że tutaj dla naszego przemysłu okrętowego jest szansa.
No i tutaj niestety musimy postawić kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Trochę optymizmu na koniec w tych ciężkich czasach. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego, i Piotr Stareńczak, redaktor z Portalu Morskiego. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.